Witam Was serdecznie. Muszę ubrać okulary, bo niewiele będę widział. Muszę używać takich rzeczy w tej chwili. Słuchajcie, tak, cieszę się, że rzeczywiście mogę z Wami być znów po jakimś tam czasie. To jest radość być z Wami. Nawet jeśli myślicie inaczej, to jest dla mnie radość absolutnie. I chcę powiedzieć, nim będę mówił słowo, kazanie jakieś, to chcę powiedzieć o czymś, co gdzieś w moim duchu ciągle się porusza i wierzę, że powinienem to powiedzieć do Was. Po pierwsze, w ostatnim czasie słyszałem słowo prorocze, które było skierowane do Kościoła nie tylko w Polsce, ale w różnych częściach ziemi, że w różnych częściach Bóg będzie rzeczywiście działał i poruszał się bardzo mocno, ale są zaatakowani przywódcy. Przywódcy są atakowani przez nieprzyjaciela. I zobaczyłem dzisiaj, kiedy się tutaj modliliśmy, zobaczyłem taki obraz Hura i Aarona, którzy podnoszą ręce Mojżesza, kiedy Jozue walczy. Wiecie, była taka walka. Jozue był z wojskiem w jednym miejscu, w dolinie, i oni walczyli, a Mojżesz z Hurem i Aaronem byli na górze, przyglądając się temu, i Mojżesz się wstawiał, Mojżesz się modlił. I kiedy Mojżesz trzymał wysoko ręce w górze i modlił się, Jozue wygrywał. Ale kiedy Mojżeszowi ręce opadały, dlatego że był tylko człowiekiem i bez siła przychodziła do jego ciała, do jego rąk, opadały mu ręce, Jozue przegrywał. I wtedy Hur i Aaron zrobili jedną rzecz, która była cudowna, która mi się strasznie spodobała. Hur i Aaron wzięli i posadzili Mojżesza na kamieniu. Mówi, wiesz co, Mojżeszu, usiądź, a my będziemy trzymać twoje ręce. I z jednej strony chwycił Aaron za jedną rękę, z drugiej strony chwycił Hur za drugą rękę i tak stali, aż Jozue dokonał zupełnego zwycięstwa. Kto wygrał? Jozue. Kto się wstawiał? Mojżesz. Kto pomógł? Hur i Aaron. Kto tak naprawdę wygrał? Cały lud. Ale mieli mądrość. Nie byli niemądrzy, ale byli bardzo mądrzy. Każdy z nich stał w miejscu, w którym powinien stać. I dlatego, że stali w miejscu, w którym powinni stać, wygrali. Wydaje się, w sytuacji, w której nie mogli nawet wygrać, wygrali. Dlaczego? Dlatego, że zajęli właściwe miejsca, ale zatroszczyli się także o to i rozumieli tą Bożą strategię, że przywódca jest tym, którego trzeba wspierać. I powiem Wam tak, chcę Was zachęcić, wezwać, napominać, zachęcać do jednej rzeczy. Zacznijcie się modlić bardzo poważnie o swoich przywódców. Bardzo poważnie módlcie się o Marka. Bardzo poważnie weźcie sobie do serca to, żeby się o niego modlić. Dlatego, że kiedy jego ręce mdleją, kiedy on po prostu nie ma już siły na niektóre rzeczy, z różnych powodów nie ma siły, nawet czysto ludzkich, bo Mojżesz nie miał siły z powodów czysto ludzkich. Normalnej siły, brak mu było. To jest czysto ludzka rzecz. To znalazł się ktoś, kto go zaczął wspierać i kto nie mówił, no Mojżeszu, słuchaj, jesteś cieniaz. Musimy wymienić cię. Do widzenia. Jesteś słaby po prostu. Zobacz, Jozue walczy, przelewa krew, dokonuje niezwykłych rzeczy. Zobacz, Jozue z ludem walczy, a ty nie możesz się modlić, nie możesz trzymać rąk w górze. No chłopie, przesadziłeś. Po prostu przesadziłeś. Oni przelewają krew, a ty tutaj modlisz się i co? I mówisz, że jesteś zmęczony? No chłopie, przesadziłeś. Zobaczcie, ten mental nasz, jaki jest pokrętny. Potrzebujemy z tego pokutować. I co zrobić? Podnieść ręce przywódców. Stać się o nich modlić, wtedy, kiedy im brak sił. Ja nie zapomnę, ja mówię o czymś, co przeżywam i doświadczałem jeden raz. Pamiętam, stanąłem kiedyś przed naszym kościołem i powiedziałem do nich, nie mam siły. Jak się nie będziecie modlić, to nie wiem, co będzie dalej. Nie mam siły. I powiem tak, wcale nie muszę jej mieć. To, że wy oczekujecie, żebym ja był silny, to nic nie znaczy. Fajnie, że chcielibyście, żebym był silny, ale ja nie mam siły. Kropka. Możecie mnie wyrzucić, możecie kamienować, możecie mówić złe rzeczy. To nie ma znaczenia. Nie mam siły. I my myślimy nieraz, że przywódca to jest taka osoba, która przez całe życie ora i nigdy nie opada z sił. Przywódcy doświadczają największych ataków demonicznych, dlatego że taka jest biblijna prawda. Uderz w pasterza, owce się rozlecą. Kościele, zachęcam, wzywam, napominam, gromię. Nie, naprawdę chcę was zachęcić, chcę powiedzieć to, co jest w moim sercu. Potrzebujecie wesprzeć swoje przywództwo w modlitwie, podnieść ich ręce i zacząć modlić się o nich bardzo poważnie. Dlaczego? Dlatego, że jest napisane o tym, że my powinniśmy się troszczyć o naszych przywódców, modlić się o nich. I musimy to widzieć, musimy to dostrzegać, że oni potrzebują naszych modlitw. Ja mam w kościele całą grupę ludzi, która się o mnie modli. Kiedy gdzieś wyjeżdżam, są ludzie, którzy zawsze się o mnie modlą. Jeśli mają słowo, przekazują mi to słowo. Mam w kościele ludzi, którzy modlą się o mnie i nie mam problemu, żebym podszedł do nich i powiedział: źle się czuję, mam trudny czas, potrzebuję waszego wstawiennictwa i waszej walki. Wiecie, i oni mnie nie punktują. Ale mówią im: rozumiemy, to czas na wojnę. Dobra, będziemy walczyć. Czy to nie jest fajne? I wygrywamy nie dlatego, że ja jestem mocny, dlatego, że oni trzymają moje ręce, kiedy ja już nie mam sił. To oni trzymają moje ręce. I kto wygrał? Ja? Nie, oni. Byli mądrzy, trzymali moje ręce w modlitwie. A młodsi, jak Jozue, walczyli w wojnie. I okazało się, że Bóg objawił wielką chwałę i wielką swoją moc. Potrzebujemy być kościołem, tak jak wasz pastor Marek mówi. Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy każdy tego, co ty masz. Tu potrzebujemy, w kościele, potrzebujemy tych darów, które wy macie, potrzebujemy tych powołań, które wy macie, potrzebujemy siebie nawzajem, żeby stanąć jako jedna rodzina, jako jeden kościół, jako jedno ciało, by dokonać to, do czego zostaliście przeznaczeni. Każdy z was ma przeznaczenie i został powołany do czegoś. I my żyjemy w takich dniach, kiedy Bóg... Ja będę mówił dzisiaj na temat wieczności, ale nim powiem, chcę koniecznie powiedzieć coś, co chyba poruszył Marek we mnie, kiedy zaczął się modlić. Po prostu zacząłeś się modlić, poruszyłeś coś we mnie mocno. Wiecie, Boże Słowo mówi tak, że Bóg zbuduje Kościół na fundamencie apostołów i proroków, tak? To jest list do Efezjan, drugi rozdział, zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. I ja wierzę, że w tych dniach Bóg robi jedną rzecz w Kościele, dlatego też o tym powiedziałem, że On kształtuje, powołuje, kształtuje i będzie podnosił służbę apostolską i proroczą po to, żeby zbudować fundament. Co to oznacza? Jeśli nie będziemy mieli apostołów i proroków, nie będziemy mieli dobrego fundamentu. Bo Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Brak apostołów i proroków oznacza jedną rzecz, że mamy do czynienia z budowlą, która nie jest kompletna w swych fundamentach. Jeśli budowla nie jest kompletna w swych fundamentach, co się dzieje? Kto ma jakiś pomysł? Na przykład chwieje się. Bądź co jeszcze? Rozwala się. Bądź co jeszcze? Tak, jest krzywa. Dokładnie. Jest pewną hybrydą, wypaczeniem. Tak? Nie jest prawidłowa. Powiedziałbym jeszcze inaczej. Jeśli nie ma fundamentu, nie można wiele zbudować. Dlaczego? Bo na fundamencie się buduje. Jeśli go nie ma, to jak budować? Dlatego Kościół dzisiaj wygląda, jak wygląda, z tego powodu, że nie ma służby apostolskiej i proroczej w tym wymiarze, o którym Bogu chodzi. A więc co my powinniśmy zrobić jako dzieci Boże? Powinniśmy po pierwsze wiedzieć o tym, że to jest fundamentalna prawda, o którą się powinniśmy modlić każdego dnia, wspierać przywódców, modlić się o nich. Po co? Aby jeśli Bóg ich powołał, to żeby powstali apostołowie i prorocy, na których zbudujemy i będziemy budowali Kościół w mocy Ducha Świętego i z Bożą mądrością, tak? Dlatego, że inaczej nie zafunkcjonują rzeczy, nie da rady. My możemy oczywiście, wiecie, dzisiaj kiedy się przeglądam Kościołowi, to widzę, że czy to oznacza, że w ogóle nie mamy apostołów, proroków? Mamy przejawy tego, ale nie mamy ustanowionych apostołów i proroków. Mamy przejawy tego daru proroczego i daru apostolskiego, ale nie mamy apostołów i proroków, których rozpoznajemy, o których wiemy, którzy mają autorytet i moc i których wspieramy ze względu na co? Na to, żeby zbudować właściwie Kościół. To jest niezwykle ważne, to jest niezwykle potrzebne Kościołowi, żeby Kościół mógł to zrozumieć i żebyśmy mogli oglądać Kościół, który będzie dobrze zbudowany. Tego się nie wytworzy. Wiecie, to nie o co chodzi. Chciałbym być apostołem. Fajnie masz. Ja też, ale to nie ma znaczenia. Bóg powołuje apostołów i proroków. To jest Jego powołanie. On ich wybiera. No mi się też to podoba. Mi się też to podoba. Ale to Bóg czyni, nie człowiek, i człowiek jest tylko w stanie rozpoznać. I my powinniśmy rozpoznawać. Ale ja mówię tutaj o jednej rzeczy, o modlitwie, o apostołów i proroków. I co to oznacza? Jaki to ma sens w tym, o czym ja mówiłem przedtem? Taki, że powinniście się modlić o swoich przywódców. Może to są apostołowie i prorocy. Może czas, który przeżywają trudny, jest tym czasem, gdzie Bóg próbuje ich przekierować, czy ich dokonać w nich pewnej transformacji, żeby byli użyteczni w taki sposób, jak Bóg chce. A to o to trzeba się modlić. To się nie stanie, bo po prostu się stanie. I jest napisane w liście do Efezjan w 4 rozdziale, że Bóg ustanowił, tak, apostołów, proroków, tak, ewangelistów, nauczycieli, pasterzy, tak, po co? Aby przygotować, tak? Przeczytamy ten fragment, ja za chwilę przejdziemy do głównego tematu. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami. Po co? Po co on ustanowił tę całą służbę? Aby przygotować świętych do czego? Do dzieła posługiwania, do budowania ciała. Do czego oni są powołani? Aby przygotować świętych. Do czego? Do budowania. Co to oznacza, że oni budują? Nie. Oni przygotowują ludzi, żeby ludzie budowali. My ciągle myślimy, że to przywódcy są do tego, żeby budować. Nie, nieprawda. Tu jest napisane, oni przygotowują dzięki łasce Bożej ludzi, żeby ludzie budowali. Żebyś ty i ja budował. Żebyśmy my budowali, po to są te służby. One są po to, abyśmy my jako Kościół, jako każda jednostka zajęli się budowaniem. Co to znaczy? To znaczy, że wychodzisz tutaj i mówisz, co Bóg uczynił w twoim życiu. Co robisz? Budujesz. Co budujesz? Ciało Jezusa. Jak? Bo ktoś ciebie słyszy i mówi, Bóg coś uczynił w jego życiu, chwała Bogu. I w twoim duchu następuje następna cegiełka, która buduje twoją tożsamość, buduje wiarę, buduje nadzieję, buduje miłość do Pana i do tej osoby i zaczynasz być podnoszony. I zaczynasz być związany z tą osobą, bo co? Bo słyszysz, co ona mówi. Jeśli nie słyszysz, to co możesz powiedzieć? Co możesz powiedzieć, jeśli nie wiesz nic na temat danej osoby? Jak możesz mnie zbudować, jeśli mi nic nie powiesz? Jak ja mogę cię zbudować, jeśli ja nic nie powiem? Nie ma szans żadnych. Chcielibyście mnie zbudować? To musicie przyjść i opowiedzieć mi kilka historii. O czym? O Bożym działaniu. Wtedy mnie zbudujecie. Potrzebujemy tego. Przygotować świętych do dzieła posługiwania, a więc jak jest, do czego oni przygotowują? Do dzieła jakiego? Usługiwania, że ja tak usługuję i wtedy następuje budowanie. Budowanie nie następuje przez to, że ja myślę o budowaniu, tylko że ja usługuję i wtedy następuje budowanie. To jest bardzo proste. I tam jest dalej napisane, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Aha, to nie jesteśmy w jedności wiary. No nie. Nam się zdaje, że mamy jedność wiary. A kto nas do tego poprowadzi? Pięcioraka służba, a głównie chodzi o ten fundament, apostołowie i prorocy. Oni są do tego, aby co? Aby doprowadzić do czego? Do jedności wiary. Dalej. Do poznania Syna Bożego. To nie znamy Syna Bożego? Nie w tym wymiarze, w którym mamy Go poznać. Przez to poznasz, kiedy będzie ustanawiana ta służba. To są obszary, których nigdy nie poznamy, jeśli nie będzie służba apostolskiej proroczej. Dokładnie tak. To powinno być największym wołaniem, dzisiaj największą potrzebą Kościoła, wołanie o służbę apostolską i proroczą, modlitwy o to, żeby Bóg ich wysłał, ustanowił, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, a więc staniemy się doskonali, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, dorośniemy, tak, staniemy się dojrzalsi, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzi, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, abyśmy nie byli dziećmi takimi miotanymi, ta teologia, od tego miejsca, tutaj taki kaznodzieja, on tak ładnie mówił, to ja teraz jestem z nim, a teraz jest tutaj kaznodzieja, taki fajny kościół, teraz to ja jestem tu. Miotani, nie wiadomo, kim on jest, gdzie on jest, o co jemu chodzi, komu on służy i co w jego życiu się dzieje. Nie wiadomo. Wiadomo wtedy, kiedy my jesteśmy stali, wierni, wzrastający, budujący przez usługiwanie innym, tak? I to będzie w kontekście wieczności. Bo będziemy za chwilę mówili o wieczności. Abyście już nie byli, lecz abyście będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Początek jest służba apostolska, prorocza. Później jest cała pięcioraka służba, bo jeśli mamy mówić o służbie pięciorakiej, to musimy najpierw mieć do czynienia z służbą apostolską i proroczą. Tego inaczej się nie da. Dlatego moją modlitwą, moim wołaniem od wielu miesięcy, a może nie wielu miesięcy, a dłużej, jest: Boże, niech powstaną w naszym kraju apostołowie i prorocy, których Ty sam powołałeś. Nie modlę się o siebie, modlę się o to, aby Bóg ustanowił to, tych, których On chce i kogo On chce. Nie ma znaczenia dla mnie, kto to ma być. Dla mnie ma znaczenie jedna rzecz. Muszą powstać, bo inaczej Kościół nie dojrzeje i nie stanie się Kościołem we właściwy sposób. Rozumiecie, bracia i siostry? Dzisiaj tutaj ta modlitwa, którą Marek zaniósł, była modlitwą wstawienniczą, uwolnioną przez Ducha Świętego, aby się wstawiać, aby powstali Izajasze, aby powstali Jeremiasze, aby powstał Amos, aby powstał Daniel i Dawid, aby powstali Boży mężowie, apostołowie i prorocy, którzy będą tymi, którzy zbudują, pomogą w tym, żeby przygotować ciało Jezusa do usługiwania i do budowania. I wtedy Kościół będzie zupełnie inaczej wyglądał. Dlaczego? Bo ty i ja będziemy mieli znaczenie. A tak jak jesteśmy na nabożeństwie, tak jak teraz jesteśmy, to wiecie, kto ma znaczenie? Ten, kto stoi tu, tak? Bez obrazy. Przepraszam. Tak po prostu jest. Tak myślimy. Tak jest nasz mental. Czy ty masz wpływ na to nabożeństwo, jeśli tylko siedzisz tam? Nie. Dlaczego? No bo przyszedłeś wziąć. A więc jaki masz wpływ na to? Żaden. Twarda to mowa. A ja was kocham. Myślę, że my musimy być bardzo uczciwi w tym i patrzeć uczciwie na rzeczy. Dlatego, że tylko wtedy jesteśmy w stanie z jednej strony pokutować i odwrócić się, a z drugiej strony oglądać Bożą moc i Bożą chwałę. Oglądać, jak Bóg przychodzi. Bo nie chodzi o nas, nie chodzi o moje uczucia, nie chodzi o wasze uczucia, chodzi o Niego i o Jego Królestwo. chodzi o Niego i o Jego Królestwo. Nie czy ja się będę dobrze czuł w Kościele, ja się będę dobrze czuł, kiedy będę wchodził w Jego drogi, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest On i to, co On będzie czynił. I dzisiaj chcę powiedzieć do was, przechodząc już do tego głównego słowa, którym chcę z wami się dzielić. Dzisiaj chcę mówić do was na temat wieczności, dlatego że wierzę, że jedna z takich rzeczy, która w moim życiu przez wiele lat ten temat gdzieś próbował mnie dotknąć, ale ja uciekałem przed tym tematem. Nie bardzo chciałem dotykać tego tematu z tego względu, że wydawał mi się zbyt trudny i ciągle dla mnie on jest trudny i zbyt nieuchwytny, żebym mógł dotknąć go i dlatego nie bardzo chciałem się z tym zmierzyć. Pomyślałem sobie, nie, wieczność jest czymś takim, gdzieś jest, coś jest, ale o co chodzi, dlaczego, po co i na co. Dlatego nie dotykałem tego tematu, ale chcę wam powiedzieć, że jestem przekonany, że to jest bardzo ważny dzisiaj temat i Kościół musi nabrać, używam specjalnie tego słowa musi nabrać, dlatego że wierzę, że to jest coś, do czego z jednej strony Bóg będzie prowadził, a z drugiej strony to jest też nasz obowiązek, żebyśmy poznali Słowo Boże, musimy poznać tą kwestię wieczności, musimy poznać tą kwestię naszej perspektywy wieczności, bo tak naprawdę w dzisiejszych dniach żyjemy dla dnia dzisiejszego, jutrzejszego i pojutrze. Jeśli coś robimy, to robimy w taki sposób, że myślimy o czym? Tu, teraz i na ziemi. Jeśli coś robię, to robię dlatego, żeby tu zyskać, żeby tu być podziwianym, żeby tu być, tu, żeby osiągnąć rzeczy, żeby tu mieć powodzenie, żeby tu rzeczy się wydarzyły, tu i teraz mam osiągnąć rzeczy, tu i teraz obietnice się wypełnią, tu i teraz jest najważniejsze. Ale kiedy patrzę w Słowo Boże, na przykład w Księdze Jeremiasza jest taki piękny fragment, który bardzo lubię, 31 rozdział i tam jest napisane tak, miłością wieczną umiłowałem Cię. Bóg mówi o tym, że On nas umiłował miłością wieczną i tutaj już się pojawia ten moment, kiedy Bóg mówi o wieczności. Oczywiście Bóg bardzo dużo mówi na temat wieczności, ale czym jest wieczność? I co to właściwie jest ta kwestia wieczności? Po pierwsze, my pochodzimy z wieczności. Ty i ja pochodzimy z wieczności. Co to oznacza? Wieczność nie ma w sobie czasu, jest poza czasem. Nie funkcjonuje coś takiego jak czas. I wiele rzeczy, które my przeżywamy, są kwestią czasową, czasowości, przemijania. Natomiast wieczność jest zupełnie inna i my musimy zobaczyć, że pochodzimy stamtąd i to są nasze korzenie. My nie pochodzimy z ziemi, my pochodzimy z wieczności. Dlaczego? Bo w sercu Ojca zostałeś zrodzony przed założeniem świata. Nim świat został stworzony, Bóg już o tobie wiedział i nosił ciebie w sercu. Ja pamiętam, jak moja córeczka Natalka zadała pytanie, jak była malutka. Tatusia, a gdzie ja byłam, jak mnie nie było? Przez chwilę się zastanawialiśmy, rozmawialiśmy, bo ona oglądała zdjęcie, na którym był tata, mama i Filip, a Natalki nie było. I ona zadała pytanie, a gdzie ja byłam, jak mnie nie było? Bardzo logiczne i świetne pytanie. Gdzie ja byłam, jak mnie nie było? Bardzo logiczne pytanie. Dlaczego? Bo jej dusza i jej serce wołało, ja byłam, ale gdzie byłam, jak mnie nie było? To jest bardzo prawdziwe pytanie z wieczności. Ono pochodzi z tej myśli o wieczności, o tym, że ja mam w sobie coś, czego nie potrafię opisać i zrozumieć, ale to noszę w sobie wieczność. Ja w sobie noszę wieczność. Ty i ja zostaliśmy stworzeni przez Boga, ale nie przyszliśmy tu na ziemię i przyszliśmy przez to, że urodziliśmy się na tę ziemię w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie historii, to Bóg już wcześniej, przed wiekami, stworzył niebo i ziemię, w swoim sercu umieścił ciebie i umieścił mnie. I stamtąd pochodzę. Znasz moje korzenie? Mogę ci o nich powiedzieć. To są korzenie mojego taty w niebie, niebiańskiego ojca od wieczności żyjącego, który żyje wiecznie. I stamtąd ja pochodzę. I ty. No to co z tą ziemią i w ogóle o co chodzi? A z ziemią jest tak, że Bóg wysłał nas na ziemię, abyśmy podjęli decyzję w wolności, która jest z jednej strony błogosławieństwem, a z drugiej strony stała się przekleństwem, bo źle wybraliśmy. W wolności jesteśmy wrzuceni do tego wózka czasu. To taki jak wózek, jak winda czasu. Zostaliśmy wrzuceni, aby podjąć kluczowe decyzje dotyczące gdzie będziemy i jak będziemy. To są dwie rzeczy. Od tego, jak tu podejmę decyzję, zależy, gdzie będę tam i jak mi tam będzie. Od tego zależy. A więc to oznacza jedną rzecz, że moje życie zaczyna nabierać pewnej jakości, czy pewnej myśli, czy pewnego spojrzenia, że aha, to znaczy, że moje życie tu na ziemi ma znaczenie dla wieczności. Tak. My patrzymy w taki sposób. Kiedy człowiek umiera, mówimy, skończyło się. Bzdura. Rozpoczęło się. Co? Wejście w wieczność. Myślicie, że Bóg stworzył nas tak, że tutaj robimy rzeczy, tutaj osiągamy rzeczy, a tam będziemy siedzieć i nic nie robić? Wiecznie? No, nie sądzę, żeby to było nawet logiczne. Sama logika mówi, że to jest niemożliwe. Bóg stworzył nas do czego? Do aktywności, tak? Do relacji ze sobą, ale do aktywności. Jesteśmy osobami aktywnymi, które robią coś, które myślą, które widzą rzeczy, które przygotowują, które mają marzenia, cele, różne rzeczy realizujemy. Jesteśmy aktywni i to jest zupełnie naturalne. I co? W niebie, jak już będziemy, to będziemy aktywni, tak? Tak wielu chrześcijan sobie wyobraża niebo. Bzdura, kompletna bzdura. Bóg pokazuje tylko i uczy nas, że tu na ziemi wybieramy, że nasze wybory mają znaczenie. Twoje wybory i moje wybory mają znaczenie. Twój i mój wybór ma ogromne znaczenie. Jeśli wybierzesz mężczyznę, z którym będziesz chciała, to nie wybierzesz drugiego mężczyznę, tylko tego jednego. Jeśli wybierzesz kobietę, to tylko wybierzesz jedną, ale z tą drugą już nie będziesz. Są konsekwencje twojego wyboru. Jeśli wybierzesz, żeby malować, to nie wybierzesz tego, żeby jeździć samochodem i być kierowcą. Możesz połączyć te dwie rzeczy. Oczywiście, da się, ale rozumiecie, co chcę powiedzieć. Tak? Wybór sprawia, że kiedy coś wybieram, to automatycznie wybieram to coś także, że nie wybieram czegoś innego. To oznacza, że ja wybieram to, ale nie wybieram tego. To znaczy, innymi słowy, nie wybieram tego na rzecz wyboru tego. Jeśli idę w tym kierunku, obieram moją drogę, że idę w tym kierunku, tak? To obrałem, że idę w tym kierunku, a nie w tamtym. To jest konsekwencja. Jaka? Że dojdę tam, a nie tam. To jest bardzo ważne. O czym chcę powiedzieć? Że każdy nasz wybór ma ogromne znaczenie. Że nie jesteśmy pozbawieni znaczenia. Że nasze życie nie jest pozbawione znaczenia. Chociaż traktujemy wiele rzeczy w naszym życiu, jakby nie miały znaczenia, to jednak mają one ogromne znaczenie. I Bóg, wracam z powrotem, zostawiamy już tą myśl, wracam z powrotem, że my jesteśmy ludźmi, którzy zostali stworzeni do wieczności. Tu na ziemi jesteśmy, by podjąć wybory. Ale jesteśmy, ciągle powtarzam, jesteśmy tymi, którzy zostali zrodzeni i my mamy początek, bo jesteśmy, nasz początek, nasze korzenie są w sercu Ojca, ale nie mamy końca. Nigdy nasze dni się nie skończą. To oznacza, że nigdy nie przestaniemy istnieć. Nie będzie takiego momentu, w którym przestanę istnieć. I co to jest wieczność? Wieczność to jest miejsce przebywania Boga, ale nie tylko. Wieczność to jest miejsce, gdzie nie ma czasu. Wieczność to jest miejsce, gdzie ja przechodzę z tej czasowości przez śmierć do wieczności. Gdybyśmy rozumieli, czym jest wieczność, nie balibyśmy się śmierci. A dlatego, że nie rozumiemy, czym jest wieczność, wielu ludzi boi się śmierci. Jeśli rozumiesz, że w wieczności jest twój Bóg i twój tata i tam jest niebo i tam jest rzeczywistość niebiańska, to co? No to czym jest, przepraszam, czym jest śmierć? Drzwiami. Przejściem. A więc muszę się bać? Nie. Czy ona jest przyjemna? Nie. Ale czy ona mnie prowadzi do przyjemnego miejsca? Tak. Więc no, o co ten wrzask? O co ta kłótnia? O co te debaty? Po co te debaty? Czego my się boimy? Zbawiennego Ojca, który chwyci nas w ramiona? Jest tak ważne, żeby to wiedzieć. I tak ważne, żeby wiedzieć, że tam się nic nie kończy. Teraz nasz przyjaciel jakiś czas temu odszedł do wieczności, Rick Watkins. Pamiętam, siedzieliśmy razem z jego żoną, rozmawialiśmy. Liza fajną rzecz powiedziała, mówi: ja wiem, że Bóg do ostatniej chwili przygotowywał Ricka na coś bardzo ważnego po drugiej stronie. Pojawiło się jak nowa myśl we mnie. Pomyślałem sobie, ty, ona ma rację. My traktujemy, że śmierć kończy i tam się już niewiele dzieje. A ona mówi, wiesz co, do ostatniej chwili, kiedy widziałam, jak Bóg zmienił życie Ricka, stał się innym człowiekiem przez ten ból, który przechodził, przez to cierpienie, to zmieniło jego życie. On stał się miękki, stał się wrażliwy jak nigdy dotąd i z miłością do swojego taty oczekiwał na dzień już, później, na dzień, kiedy się z nim spotka. Modliliśmy się o uzdrowienie, oczywiście. Walczyliśmy o to, żeby był uzdrowiony i to jest właściwe, i to jest prawdziwe, i to jest dobre. A nie został uzdrowiony. To znaczy, że co, że przegraliśmy? Nie. Dlaczego? No bo on jest w niebie. No co ten krzyk? Że co? Że jemu jest lepiej, tak? My się borykamy z bólem, ale nie on. To my się borykamy z rzeczami, ale nie on. To my się borykamy z brakiem odpowiedzi. On już ma wszystkie odpowiedzi, które potrzebuje. To jest nasz ból, to jest w pewnym sensie nasz egoizm. Mamy walczyć. Ja ciągle jestem człowiekiem, który modli się o uzdrowienia ludzi, będę modlił się o uzdrowienia ludzi. Będę modlił się o wskrzeszenia, modliłem się o wskrzeszenia zmartwych. Nie widziałem jeszcze nikogo wskrzeszonego, ale będę oglądał ludzi wskrzeszonych zmartwych. Na pewno. Jestem o tym przekonany w 100%. I będę to robił na pewno, ale i tak każdy z nich, nawet jeśli będzie wskrzeszony, to i tak musi odejść. No przepraszam. I ten, który będzie uzdrowiony, i tak musi odejść pewnego dnia. No i o co ten krzyk? Że co? 5 minut, 50 lat, 5 lat, co to oznacza w porównaniu do wieczności? Że on pójdzie wcześniej. O co ten krzyk? Wiecie, i to sprawia, że my cofamy się do tyłu, bo mówimy, nie, to ja jestem zraniony, modliłem się i nie wyszło. Po prostu porażka, rozumiecie? I my mamy nagle takie myślenie, porażka, jak jest porażka, to ja nie chcę. I obieram wybór, idę w drugą stronę, bez sensu. Co robię? Aha, no rzeczywiście, no może tato miał inny pomysł, albo może jeszcze mi nie dostaje wiary. No dobra, on odszedł, jemu jest dobrze, no to jaka kwestia? No to co robię? Robię to, co zrobił Dawid, cudownie. Kiedy modlił się o swojego syna, który się narodził, tam z niewłaściwych i tak dalej rzeczy. On modlił się o niego przez cały dzień walczył. Walczył, walczył. A kiedy umarł ten synek? Co zrobił Dawid? Umył się, zjadł dobrą kolację i oddał chwałę Bogu. Halleluja! Dlaczego? Chory? Padło mu na głowę, takie maleństwo umarło. Dlatego, że on miał perspektywę wieczności. Co maleństwu krzywda się stała, że odeszło do Ojca w niebie? Uczciwie. Krzywda się stała? Boże, został zachowany przed bólem i cierpieniem, przez które my przechodzimy. Został zachowany przed wieloma rzeczami i pokuszeniami, przez które my przechodzimy. Został zachowany przez walką, przez którą my przechodzimy. A on co? On tylko się urodził i od razu odszedł do Ojca. No ten ma dobrze. Nie powiem. Podoba mi się to. Niektórym nie pasuje do końca to. Ale to jest biblijne. Czytujcie słowo. To jest biblijne. I to sprawia, że zaczynam mieć wolność. Modlę się o chorych. Jeśli ktoś odejdzie, oddaję Bogu chwałę. Jeśli ktoś zostaje uzdrowiony, oddaję Bogu chwałę. Oczywiście, że bardziej oddaję mu chwałę, kiedy ktoś został uzdrowiony. Ale wiecie, dlaczego oddaję mu bardziej chwałę, że on został uzdrowiony? Dlatego, że się modliłem i Bóg mnie wysłuchał. troszkę uczciwości w naszych sercach. Musimy być uczciwi, dotknąć tych rzeczy, jak one się naprawdę mają. Ale to sprawia, że zaczynam mieć inną... Przepraszam, że zaczynam mieć troszkę inną perspektywę tego, co ja tutaj robię i o co tu właściwie chodzi. I wiecie, Jezus, kiedy przyszedł, on był doskonale zorientowany, że on jest z wieczności i on idzie do wieczności. I wiecie, jak przyglądam się Jezusowi, nawet spójrzcie na Jezusa. Patrzymy na Jezusa i mówimy, tak, Pan Jezus się urodził, fajnie, on przyszedł, żeby zbawić nas, ale umówmy się, gdyby tak pożył do 90 albo 100 lat, ile dobrych rzeczy mógłby uczynić? Ilu ludzi byłoby uzdrowionych? A co to, nie mógł zostać jeszcze troszkę z nami? No to jest właśnie nasz system myślenia. To jest właśnie ten zaklapkowany system myślenia. A Jan Chrzciciel, młody, przystojny, fajny mężczyzna, Boży człowiek, naprawdę niezwykły mąż Boży. No i zdarzyło się, no wzięła kobieta, zechciała jego głowy, obcięli mu głowę, no Bogu się wszystko wymknęło z rąk. No przepraszam. Taki młody człowiek, taki mąż Boży i odszedł. No i co teraz zrobimy? I nie wypełnił swojego przeznaczenia do końca nawet. Swojego powołania nie wypełnił. Naprawdę nie wypełnił. No i co my z tym zrobimy? Dlatego, że jesteśmy zafiksowani na to tu i teraz, to nie widzimy wieczności. Nie widzimy, że Bóg mówi, okej, dobra, Jan będzie szedł do domu, na Jana już jest czas. Czy Bogu się wymknęło z rąk to, że Jan został ścięty? Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. A więc co? Przestaję się bać. Przestaję się bać, bo zaczynam być bezpieczny w nim. Bo wiem, że on trzyma wszystko w swoim ręku. Zaczynam być bezpieczny, dlatego że jest coś więcej niż to tu i teraz. Jest wieczność. I mam zaufanie do tego, że on mnie trzyma w ręku i on wprowadzi mnie do wieczności. Ja chcę żyć 120 lat. Czy będę żył? Mam nadzieję. Ale z drugiej strony chciałbym być u ojca. A ja chciałbym żyć 120 lat. Bo wiecie, przebudzenie i te inne rzeczy. Nie chciałbym ich obserwować z nieba. Bo nie wiem, co bym czuł. A tu to wiem, co będę czuł. Rozumiecie? Tu wiem, że mnie to będzie ekscytował. Prawdopodobnie tam byłoby mi lepiej, ale ja nie wiem tego. W związku z tym trzymam się tego, co tu jest. To jest właśnie... To są właśnie my. Tak? Rozumiecie? Tacy jesteśmy. Ale musimy nabrać tej perspektywy wieczności, dlatego że ona jest bardzo ważna dla nas, dlatego że inaczej będziemy postępowali, inaczej będziemy patrzyli na nasze problemy, inaczej będziemy patrzyli... Ja pamiętam, jak myślałem o tej kwestii problemy i inne rzeczy. Pamiętam, jak myślałem o tej kwestii wieczności. Myślałem sobie... Pamiętam, jak chorowałem przez wiele miesięcy i miałem kręgosłup rozwalony i leżałem, musiałem leżeć przez cały czas i miałem okropne bóle. Pamiętam, że to było straszne. Ja przez wiele miesięcy, najpierw nim leżałem, to przez wiele miesięcy od lutego do kwietnia, czy nie, do maja chodziłem z tym bólem. Było kilka miesięcy i to był taki ból duży, że moja noga, jedna z moich nóg schudła 4,5 centymetra w obwodzie. Była chudsza. Dlaczego? Bo ja ją oszczędzałem. Bo ona mnie bardzo bolała od kręgosłupa. A więc naprawdę przeżywałem duży ból. Później przez następne 4 miesiące jeszcze leżałem. A więc przeżyłem sporo bólu i wiecie, o jednej rzeczy zawsze myślałem. To się musi skończyć. I to jest zawsze piękne dla mnie. Zawsze mówię tak. Ból? Ból się musi skończyć. Problemy? Muszą się skończyć. To, że ludzie źle o mnie mówią, to też się musi skończyć. To, że ludzie, to, że przeżywam różnego rodzaju frustracje, to się też skończy. Depresja też się skończy. Inne rzeczy też się skończą. Będzie dzień, kiedy się wszystko skończy. A więc mam nadzieję. Żyję nadzieją. Cieszę się nadzieją. Ona sprawia, że mogę wiedzieć jedną rzecz, że nie jestem pogrążony tu i teraz i koniec, ale będzie taki dzień, kiedy to wszystko zostanie ze mnie zdjęte. A więc czas mówi o jednej rzeczy, że on się skończy. I to sprawia, że jest radość w moim sercu. Dlaczego? Bo nie zawsze będę cierpiał ból, nie zawsze będę przechodził przez głęboką dolinę cienia śmierci, nie zawsze będę zastraszany, nie zawsze będę potępiany, nie zawsze będzie wyglądało to tak, jak dzisiaj wygląda. A więc co? Żyję nadzieją. Na co? Wieczność. To moje przeznaczenie, to mój dom, to moje życie. Zupełnie inaczej patrzysz wtedy. Dobrze, przeczytamy jeszcze inne fragmenty Bożego Słowa, żeby tych fragmentów jest strasznie dużo. Kiedy zacząłem studiować te różne fragmenty, to pomyślałem sobie, Boże, ile tego jest, jeśli chodzi o kwestię wieczności, strasznie dużo. Drugi list do Koryntian, 5, rozdział 8, werset, od 8 wersetu. Jesteśmy więc w pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana, dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać, jak możemy podobać się Panu. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, czy dobre, czy złe. Co to oznacza? Że każdy z nas będzie musiał zdać sprawę z własnego życia. Każdy z nas stanie przed sądem Chrystusowym. Jeśli mamy mówić o wieczności, musimy mówić o sądzie. Nie ma innego wyjścia. Nie lubiłem tego tematu, ale teraz coraz bardziej go lubię. Każdy z nas stanie przed sądem Chrystusowym i zda sprawę z każdej rzeczy. Co to oznacza? Bóg mówi mi... Mniej więcej to przez cały czas, że nasze czyny mają znaczenie. Dlatego mówi, zdasz sprawę z każdego swojego dzieła. Zdasz sprawę ze swoich uczynków. Bóg mówi, z każdego nieużytecznego słowa zdasz sprawę. I ten tekst mnie przeraża. Bo sobie myślę zawsze, Boże, ile ja wypowiedziałem bezsensownych słów. Co to sprawia, kiedy patrzę na taką, zaczynam patrzeć w perspektywę wieczności, że moje życie jest wieczne, że tam dalej coś będzie, jest sąd, ale później coś będzie i od tego, co tu jest, zależy, jak tam mi będzie, to wtedy zaczynam myśleć, oho, to może muszę zwrócić bardzo mocną uwagę na dzisiaj, na to, co ja dzisiaj czynię, co w moim życiu dzisiaj się dzieje. Dlaczego? Bo to ma znaczenie dla wieczności. Tak? Zgadzacie się? Nie bójcie się. Ja wiem, że niektórzy już mają takie, to czy ja jestem, a co z moim zbawieniem, a to jak to będzie dokładnie, a to w takim razie co, jak Bóg będzie rozliczał z tych rzeczy, to co to, a co z tymi złymi rzeczami, które w moim życiu są? A to są? Nagle sobie zdajemy sprawę, że aha, to są. A, no i właśnie o to chodziło. O bojaźń Bożą. Rozumiecie? Nagle, jak mówimy o wieczności w tym kontekście, to mówimy, to trzeba się może nawrócić. No właśnie o to chodzi, trzeba się nawrócić. To może muszę zrezygnować z tego plugawego mówienia? No może trzeba zrezygnować z tego plugawego mówienia. To może ja mam przestać robić te złe rzeczy? No chyba tak, bo to ma znaczenie dla wieczności. Nagle, rozumiecie, bo my mamy taką teologię, teologia katolicka i protestancka ma swoje minusy, ale kiedyby połączyli niektóre rzeczy razem, o wiele więcej by osiągnęli. Wiecie dlaczego? Bo katolicy twierdzą, że uczynki mają znaczenie, a protestanci mówią, z łaski jesteśmy zbawieni, rób co chcesz. Tak, oczywiście, że jest ten tekst. Ale my go nie czytamy i nie żyjemy tak bardzo często tym. Ja będę o tym mówił w tekście. Łaską jesteśmy zbawieni, to nie z nas, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego dziełem bowiem jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Mam pytanie. Czy w ten tekst tak samo wierzysz mocno, jak w ten naprzedzie? Albo to jest duża różnica? Chętniej sięgamy po łaskę niż po dobre uczynki. Chętnie kojarzymy nasze życie z łaską niż z dobrymi uczynkami. Chętniej patrzymy na to, że Bóg przebaczy, niż na to, że osądzi. Chętniej patrzymy w tą stronę. Dlaczego? No bo to jest łatwiejsze. Co ty próbujesz powiedzieć? Musisz być cierpliwy. I musisz myśleć i modlić się o objawienie. To jest ważne. Zobaczcie, Bóg uczy nas przez cały czas i ten fragment też uczy nas tego, że nasze czyny mają znaczenie i Bóg z tego nie zrezygnuje. Dlatego przez cały czas, całe nasze życie pokazuje nam przyczyna-skutek, przyczyna-skutek, przyczyna-skutek. Całe życie uczy nas tego. Od najmniejszych lat jesteś uczony przyczyny-skutku, przyczyny-skutku. Wybór ma znaczenie, wybór ma znaczenie, wybór ma znaczenie, wybór ma znaczenie. Możesz wybrać miejsce, gdzie będziesz wzrastał, rozwijał się. Możesz wybrać miejsce, gdzie nie będziesz wzrastał, nie będziesz się rozwijał. Możesz wybrać wiele rzeczy i możesz nie wybrać. Możesz wybrać, że się będziesz uczył, możesz wybrać, że nie będziesz się uczył. Możesz wybrać, że będziesz pracował, możesz wybrać, że nie będziesz pracował. I są tego konsekwencje. Dlaczego? Bo Bóg nam mówi, że wieczność, tu podejmujesz wybory, ma swoje konsekwencje. To jest Jego sposób mówienia do nas. On mówi do nas, On przemawia do ciebie i do mnie. To gdzie jest ten kochany tata? Jest. On ciągle jest kochany. Dlatego nas uczy. Dobry ojciec będzie nas uczył, dlaczego? Żeby nas wprowadzić w najlepsze miejsce. Wiecie, że on jest zainteresowany tym, żebyś miał skarb w niebie? Naprawdę on jest tym zainteresowany. A, przeczytajmy. Tak? Przeczytajmy taki piękny tekst, który jest naprawdę piękny. Ewangelia Mateusza. Rozciągam, mam nadzieję, was i siebie. To jest 6 rozdział, 19 werset. Nie gromadźcie sobie skarbu na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby, tak, w niebie. Co Jezus mówi? Mówi, nie gromadźcie sobie, ale gromadźcie sobie. To o co Jemu chodzi? O jedną rzecz, żeby wiedzieć, gdzie gromadzić. Żeby być mądrym. Co Bóg mówi? Chciałbym, żeby moje dzieci miały skarb. Bo mówi, znam sposób, jak sobie ten skarb gromadzić. I gdzie go gromadzić? W jaki sposób możemy go gromadzić? I tak, żebyś, wiesz, tutaj nie przejadł wszystkiego, bo tam nic nie będziesz miał. Przepraszam, jak tu skonsumujesz wszystko twojego życia, to tam ja nie wiem, czy coś będziesz miał. Zaczynasz myśleć, a ty, Bóg jest wielkim ekonomistą i wielkim ojcem i mówi tak, synu, jeśli wszystko przejesz, nic nie będziesz miał, jeśli będziesz żył tylko hulaszczo, nic nie będziesz miał, ale jeśli zaczniesz skarbić sobie skarb w niebie, to ja ci odłożę wiele rzeczy i będziesz tam miał. Bo nie żyjesz tu tylko. Masz wieczność przed sobą. I tu przez te kilka sekund twojego życia podejmujesz decyzję, czy tam będziesz coś miał, czy nie. Tu dostajesz do dyspozycji to, aby to wyrobiło albo tu, albo tam skarb dla ciebie. Twoje czyny, twoje motywacje, twoje pieniądze, twoje życie, twoje talenty są tym, co mogą ci zaskarbić skarb tu albo tam. Musisz podjąć decyzję. I chrześcijanie zaczynają inaczej żyć, kiedy zaczynają patrzeć w wieczność. Bo wcale nie chodzi im o to tu i teraz, w tym momencie, teraz, natychmiast, bo jak nie, to umrę. A mówię, aha, może tu nie osiągnę, ale tam osiągnę. Może to wcale jest niegłupie. Bo tu mól i rdza i złodziej okradną mnie. I tak nie będę miał. I tak tam nic nie zabiorę ze sobą. Ale tam, przed sobą, poślę skarb. I kiedy przyjdę, będę go miał. Tak, gdzie jest skarb twój, tam jest serce twoje, tak? I później, jak jest tam skarb, masz to myślenie o skarbie tam, a nie tu, myślisz i żyjesz tam dla wieczności, a nie tu, to wiesz, co się dzieje? Tam jest twoje serce. I wiesz, co robisz? Tutaj masz ból i cierpienie, to jesteś gotowy przejść. Ze względu na co? Na tam, skarb. Tu masz problemy, tu masz troski, tu masz wojny, tu masz walki. Mówisz, okej, przejdę, bo tam mam skarb. Rozumiesz? Tam, gdzie jest skarb twój, tam jest serce twoje. Gdzie jest twój skarb? Gdzie jest twój skarb? Tu i teraz, w tym momencie, w tym wieku, czy tam? Jeśli tam, to osiągniesz niezwykłe rzeczy. Już tu, bo jest napisane, już tu Bóg wypłaci tobie wiele rzeczy, a tam będziesz miał skarb. Albo już tu stracisz wszystko, a tam nie będziesz miał nic. Dobrze, przeczytajmy jeszcze. Patrzę, która godzina, żeby... Ojejka. O której wychodzicie? Jak już pierwszy zacznie wychodzić, to ja zacznę kończyć. Także jeśli już chciałby ktoś, żebym ja skończył, to niech wstanie i wyjdzie. Wtedy będę wiedział, że powinienem kończyć. Ja oczywiście żartuję sobie, ale spróbuję. Wiecie, to jest też długi, głęboki temat. Ja mam strasznie dużo notatek i ciągle go studiuję, ciągle rozmyślam nad tym i modlę się, Boże, daj mi objawienie, bo ja naprawdę niewiele wiem. Ale cieszę się z tych kilku myśli, które Bóg włożył w moje serce i tej otwierającej się perspektywy wieczności, która jest po prostu, powiem wam, zachwycająca. Dobrze, szybciutko przeczytamy jeszcze kilka tekstów Bożego Słowa i spróbuję kończyć. To oznacza jeszcze godzinę czasu, nie? Fajnie, że w kościele się można śmiać, nie? Niektórzy tak, ja nie. Przynajmniej tak mi się zdaje. Dobrze, Księga Malachiasza, 3 rozdział i tam jest taki cudny fragment Bożego Słowa. 14 werset. Naprawdę, słuchajcie, mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. Tak? Ktoś tak mówił? Słyszałem, próżna to rzecz służyć Bogu. Nie, nie, oczywiście, tutaj nikt nie mówił w tym momencie, nikt, ale w domu może. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań? No jakiż pożytek z tego, że jestem miłosierny, kochający, dający. Jeżdżą po moich plecach, bronują mnie, sadzą sadzonki i co mi z tego przychodzi? Lećmy dalej. Że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem Zastępów, że w ogóle jestem człowiekiem, który gotowy jest pokutować, tak? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. No przecież to jest oczywiste. To jest oczywiste, widzimy tego pełno. Kradną, mówią źle, robią złe rzeczy, wszystko im uchodzi i jeszcze są bogaci i jeszcze są sławni i jeszcze mają wszystkiego w bród i ludzie im się kłaniają. Jaka sprawiedliwość? A kto powiedział, że na ziemi jest sprawiedliwość? Słyszeliście gdzieś? Bo ja nigdzie nie słyszałem. Ja słyszałem, że w niebie jest sprawiedliwość i że Ojciec jest sprawiedliwy, a o ziemi nie słyszałem, że tu jest sprawiedliwość. A tak dokładnie to słyszałem, tylko tam jest napisane, że ta sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. A, to dlatego tyle problemów. No tak, bo to jest sprawiedliwość szaty splugawionej. Jakiej? Plugawej. Idźmy dalej. Tak mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. Kto tak mówił? No Boże, dzieci tak mówiły, te, które się boją Pana. Jak to? Próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przekazań i chodzimy w pokutnej szacie. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, tak? Ci, którzy się boją Pana. A Pan uważał i słyszał to. O, przechodzą wam ciarki po plecach? Słyszał to. Ale słuchajcie, on jest dobrym ojcem, on jest miłującym naszym tatą. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Wiecie, co to oznacza? Bóg zapisał każdy twój dobry czyn. Każdą dobrą motywację Bóg zapisał. kiedy będziemy w niebie, pewnego razu, kiedy już przejdziemy przez sąd, za chwilę powiem kilka zdań na temat sądu, a kiedy przejdziemy przez sąd, staniemy przed nim, on wprowadzi nas do jednego z pokoi, który otrzymamy, do mieszkania, bo on tam przygotowuje nam mieszkanie, więc tam będziemy mieli swoje mieszkania. Pewnie cudne, tak sobie myślę, że cudniejsze niż na ziemi te największe, najpiękniejsze pałace. Tam będzie po prostu cudnie. I wiecie co? I wejdziesz tam i będą prezenty, sterty prezentów różnych. Nie każdy będzie to miał, ale niektórzy będą to mieli. Bo w niebie nie ma komunizmu. Tam będzie bardzo różnie. Jeden będzie miał, będzie świecił jak gwiazda, a drugi nie będzie świecił jak gwiazda. Jeden otrzyma koronę chwały, a drugi nie otrzyma korony chwały. Jeden otrzyma złotą koronę, a drugi nie otrzyma złotej korony. Jeden otrzyma prezenta, a drugi nie otrzyma prezentów. Tak będzie w niebie. Czytajcie Słowo Boże, tak mówi bardzo wyraźnie na ten temat. I co? Wejdziesz i jeden z aniołów, być może Jezus, nie wiem, ale może jeden z aniołów przyniesie do ciebie taki pakunek. Rozpakujesz go i zobaczysz piękną koronę. Powiesz, dla mnie? Albo powie, włóż ją na głowę. I Bóg zacznie ci mówić, za co tę koronę? Oczywiście będę w tej chwili nikt nie trzyma mnie za słowo, nie będę biblijny, wymyślam, tak? Otrzymasz zapłatę za to, że co? Że byłeś miły dla tej staruszki, która stała i trzęsła się i nie wiedziała, jak przejść przez ulicę. Wziąłeś ją za rękę i ją przeprowadziłeś. A później ją tylko objąłeś i powiedziałeś, niech cię Bóg błogosławi. A później wyjąłeś 5 złotych i włożyłeś jej w kieszonkę i poszedłeś dalej. I Bóg spojrzał na to i zapisał w księdze. Twoje i moje czyny mają znaczenie. Twoja i moja motywacja ma znaczenie. Może w małżeństwie żyjesz i twoja żona nie jest dobra dla ciebie, ale ty siejesz dobre nasienie i dajesz. Miłujesz, kochasz, okazujesz łaskę. Każdy z tych czynów jest zapisany w księdze pamiątkowej. Każdy czyn dobry, doskonały jest zapisany w księdze i otrzymasz zapłatę w niebie. Otrzymasz. Każda twoja modlitwa, która nie jest wysłuchana tu, nie widzisz, otrzymasz zapłatę tam. Każda twoja modlitwa, która była prawdziwym wołaniem, ile modlitw wylałeś, prawdziwe twoje wołanie. Boże, zbaw, Boże, dotknij, Boże, uwolnij swoją moc. Boże, dotknij tej rodziny, tej rodziny, tej rodziny. Dotknij naszego kraju, naszego narodu, innych narodów. Dotknij Europy, dotknij Afryki, dotknij i Bóg to zbiera. Jest napisane, że On każdą łzę twoją zbiera. Dlaczego? Bo zapłaci. Czy nie warto żyć? Czy nie warto czynić dobre rzeczy? Chociaż tu może nie otrzymasz zapłaty? Czy warto być uczciwym, prawym, miłosiernym i łaskawym? Tak, warto. Dlaczego? Bo jest za to zapłata. Posyłasz przed sobą swój skarb. Kiedy przyjdziesz, odkryją go przed tobą. Wiecie, co będzie się w niebie działo wtedy? Powiem wam, będą takie okrzyki. O, niesamowite! Za to aż tyle! Boże, nie wiedziałem! Gdybym wiedział, to bym się jeszcze bardziej starał. Będziemy normalni, słuchajcie, nie będziemy nienormalni. Nie będziemy bez emocji. Będziemy mieli emocje większe niż tutaj. Będziemy reagować bardzo spontanicznie. Będziemy zaszokowani tym, za co otrzymaliśmy prezenty. I może jakaś siostra w kościele siedząca, której nikt nie wie, która jest cicha, ale która się wstawia i modli każdego dnia. Wstaje i modli się i mówi, Ojcze, dziękuję Ci za ten kościół, dziękuję Ci za tych ludzi, dziękuję Ci za to miasto. Błogosławię ich, będę się modliła do końca moich dni. Boże, i chcę ciągle modlić się. I przyjdziesz do nieba i zobaczysz, że ona siedzi na tronie, że ona ma koronę. I będziesz zdziwiony, a ja jestem pastorem. Boże! Wiesz, ja służyłem w kościele. Bóg powie, no dobrze, to siądź u podnóżka jej. Mówię to do siebie, by trzymać moje serce na wodzy, żeby moje serce było poddane Bogu i czyniło to, co On chce, a nie to, co ja chcę. My o wiele wstroższy wyrok poniesiemy. Tacy ludzie jak Marek, ja. Taka jest prawda, to jest biblijna prawda. To jest biblijna prawda. Niektórzy patrzą i mówią, o, to fajnie ma pastor. Porozmawiamy, jak będziemy po drugiej stronie. Ale co ja się będę kłócił z powołaniem? Robię to, co Bóg mi kazał i trudno. Włożył mnie w to miejsce? W porządku, jestem mu za to wdzięczny. Rozstroszczy wyrok będę miał? Będę miał, bo tak jest napisane. Nie jest to dla mnie wygodne. Ale jestem jemu za to wdzięczny. Czy mi się to podoba? Nie. Ale i tak jestem jemu za to wdzięczny. Musimy być uczciwi w tym. Więc przeczytamy jeszcze jeden fragment Słowa Bożego. To jest drugi list do pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, żeby wyjaśnić i żeby was nie trzymać w niepewności. I trzeci rozdział od 10 wersetu, przepraszam za pociąganie nosem, moja Gosia by mi zwróciła uwagę. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Każdy musi zwrócić uwagę, jak na nim buduje. To nie jest moja sprawa, jak ty budujesz. I to nie jest moja odpowiedzialność, jak ty budujesz. Przepraszam. To jest twoja odpowiedzialność, jak ty budujesz. Każdy. Spójrz na siebie i powiedz, to jest moja odpowiedzialność. Powiedz, to jest moja odpowiedzialność, jak ja buduję. Dokładnie, to jest twoja odpowiedzialność i moja. Nie wrzucaj tej odpowiedzialności na mnie. To jest twój biznes, twoja sprawa, jak ty na tym budujesz. My musimy w końcu przyjąć, że to nasze życie jest nasze życie, a nie inni odpowiadają za nasze życie. Nie, to jest moja odpowiedzialność, jak ja na tym buduję. Idziemy dalej. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, którym jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje, wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w dzień, w jego dziele, tak? W dzień sądu. Dzień sądu bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego wypróbuje ogień. Wszyscy przejdziemy przez ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę, co? Zapłatę, aha, zapłatę. A, no właśnie, bo tam jest zapłata. Zapłatę w niebie otrzyma, tak? Odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz sam zbawiony będzie tak, jak przez ogień. Co to oznacza? Że jeśli się na nowo narodziłeś, to jesteś zbawiony. Jeśli idziesz z Panem, to jesteś zbawiony. I kiedy staniesz przed tronem Bożym, będziesz zbawiony. Kwestia uczynków i zapłaty za dobre uczynki, to jest coś drugiego. Co to oznacza? Niektórzy, dlatego że nie dbali o skarb w niebie, nie dbali o to, żeby pewne rzeczy robić, będą w niebie, ale jak przez ogień. Budowali ze złego materiału, tak? Słoma, siano, drewno. Coś, co nie ma wartości. Coś, co jest pełne złych motywacji. Coś, co jest niewłaściwe i niedobre. Budowali na tym. Coś, co tu i teraz. Bo słoma, siano i ten to tu i teraz. Rozumiecie? To są te materiały, z których teraz, na chwilę, na ten moment, żeby mi było dobrze, żebym ja teraz miał fajnie, żeby teraz mnie widziano, żeby teraz mnie podziwiano, żeby teraz było dobrze. Tu, teraz, w tej chwili. A co to jest złoto, srebro i te drogie kamienie? To jest wieczność. To są rzeczy, które są trwałe, one mają wartość, są trwałe i wiecie, co tam jest napisane? To jest niezwykłe, że nie chodzi o ilość, tylko chodzi o jakość. Ze słomy, z siana i z drewna możesz zbudować 35 hoteli. Możesz zbudować całe multum rzeczy na całej ziemi, a kiedy przyjdzie ogień, spłonie. A możesz mieć tylko jedną perłę. Przejdziesz przez ogień i będziesz ją miał. Rozumiecie, bracia i siostry? Właśnie o to tu chodzi, że my potrzebujemy spojrzeć z perspektywy wieczności na nasze dzisiejsze życie właśnie tak. Spojrzeć na to i będziesz zbawiony. ale nie będziesz jaśniał. Przejdziesz jak przez ogień. Bóg nie mówi, że nie będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony, bo jesteśmy zbawieni przez łaskę, ale jesteśmy zbawieni przez łaskę do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg. Jeśli mówimy o przeznaczeniu, musimy mówić o dobrych uczynkach, bo jeśli nie mówimy, nie mówimy prawdy biblijnej. Do czego jesteś przeznaczony? Do dobrych uczynków. Co jest twoim przeznaczeniem? Czynić dobrze. Wszędzie, a najwięcej domownikom wiary jest napisane, tak? A więc czyńmy najwięcej domownikom wiary, ale w Kościele dochodzi do tego, że najwięcej się czyni na zewnątrz innym, bo domowników wiary już się tak nie lubi, że już się dobrze im nie czyni. Kłamie? Bo przy domownikach jesteśmy wiary blisko, rozumiesz? Przechodzimy obok, kujemy się, bijemy, warczymy, tak? Nie, nie, oczywiście, ja wiem, ten kościół jest inny. Ale zdarzają się takie kościoły. W moim kościele takie rzeczy bywają. Że ludzie przeżywają okropne rzeczy. I są brzydcy dla siebie. Kocham tych ludzi. Ale tak jest. I ja bywam brzydki dla ludzi. Co jest okropne, nie? Nie do pomyślenia. Jak on jest? No tak. Ciągle Bóg pracuje nad moim sercem. Ciągle pracuje nad moim życiem. On ciągle musi je zmieniać. I ja mówię, błagam cię, pomóż mi. Rozumiecie, bracia i siostry? To jest ta kwestia, że jesteśmy powołani. I teraz tylko o trzech rzeczach powiem wam. Przeczytajcie to sobie w Słowie Bożym. W Ewangelii Mateusza jest napisane, to jest, żeby was nie... Jest napisane na temat trzech rzeczy, za które otrzyma zapłatę, ale ja nie będę mówił w ogóle więcej o tych rzeczach, tylko powspomnę. Szósty rozdział. Jest zapłata za to, że jesteś pobożny. Baczcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Za pobożność jest zapłata. A gdy się modlicie, modlicie się, nie bądźcie jak obłudnicy, którzy lubują się modlić w synagogach i na rogach ulic, ale aby pokazać się ludziom, zapłatę swoją odbierają, tak? A więc otrzymujesz zapłatę. A później, 17, a ty gdy pościsz, namaść głowę swoją, umyć swoją twarz, aby ojciec odpłacił tobie, 18 werset, tak? Co to znaczy? Jest zapłata za twój post, za twoją pobożność i za twoją modlitwę. Oj, to teraz Kościół będzie się modlił. Pościł jak nie wiem co. Nie, to właśnie o to chodzi. O taką bardzo ważną rzecz, że zaczynasz widzieć, że to ma znaczenie. Że twoja modlitwa ma znaczenie. Każda modlitwa jest zarejestrowana przez Boga. Każda modlitwa i każdy twój post jest ważny przed Bogiem. On zapisuje w swojej księdze pamiątkowej. Każdy twój dobry czyn i dobre nastawienie i dobra motywacja i okazywanie miłości, szacunku, pomocy i innych rzeczy innym ludziom. Bóg ma zapisane to w księdze swojej. I kiedy staniemy przed Jego obliczem, On nam zapłaci. Amen? Fajnie, nie? Życie zaczyna nabierać znaczenia. Zaczyna błyszczeć. Jest piękne. Zaczynasz myśleć, to ja nie wiedziałem, że tak jest, że jest zapłata i że nic nie umknęło Bogu. To znaczy, że te ukryte rzeczy, które ja w ukryciu robiłem, mają znaczenie. Tak, nikt o tym się nie dowiedział. Nie, ale Bóg to widzi. O, super. To znaczy, że co? Że będzie zapłata. Tak, będzie zapłata. Pamiętajmy o tym. Studiujmy to słowo. Szukajmy Bożego oblicza i bądźmy tymi, którzy są mądrzy w tym, żeby zobaczyć, że jest skarb w niebie, ale musimy go przygotować tu, na ziemi. Tu na ziemię przyszedłeś, kończąc. Tu na ziemię przyszedłeś dla tego, by podjąć decyzję, z kim będziesz w wieczności, i jak będziesz żył w wieczności. Amen.